Wracamy do tematu unieważnień ślubów kościelnych. Rozmawialiśmy już o powodach, dla których ślub może zostać unieważniony. Tych powodów kilka jest. Pewnego rodzaju nieprzystosowanie, między innymi społeczno-emocjonalne, tak, do tego, żeby pełnić obowiązki męża, żony. To jeden z takich ważnych tematów. Czy pojawia się również temat nieskonsumowania małżeństwa?
Tak, temat dotyczący nieskonsumowania małżeństwa jest również rozpatrywany w sądach kościelnych i może stanowić podstawę nie tyle nieważności małżeństwa, co dyspensy papieskiej od małżeństwa ważnie zawartego, ale nieskonsumowanego. I o dziwo możemy powiedzieć, że w dzisiejszych czasach coraz częściej dochodzi do takiej sytuacji, kiedy małżonkowie żyją ze sobą 2-3 lata, czasami dłużej, po czym trafiają do naszej kancelarii i rozmawiając, analizując stan faktyczny, dowiadujemy się, że nigdy nie doszło między nimi do pożycia seksualnego. Mówiąc o dopełnieniu małżeństwa, powinniśmy mówić o okresie już małżeńskim, czyli sam fakt jakby pożycia małżeńskiego, czy nawet nie małżeńskiego, ale seksualnego przed małżeństwem nie wpływa na dopełnienie małżeństwa, dlatego że małżeństwo jest chwilą złożenia przysięgi. I w momencie, kiedy do tego dopełnienia nie dochodzi z różnych powodów, mogą być to powody natury psychicznej, mogą być powody natury fizycznej, emocjonalnej, możemy starać się o dyspensę papieską, wskazując na poważne powody, dla których o tą dyspensę chcemy się starać.
Czy powodem do tego, żeby unieważnić ślub kościelny, może być też to, że ktoś coś przed nami zataił, ale nie jest to związane z nami? Na przykład ktoś ma na sumieniu, ja wiem, zabójstwo?
Tak, jest taka grupa, czy jest taki tytuł wskazujący na to, że nieważnie zawiera małżeństwo osoba, która powodowana jakby wymuszeniem tego oświadczenia woli przez drugą osobę, która zataiła przed nami jakiś istotny przymiot dotyczący tej osoby, zawiera to małżeństwo po prostu nieważnie. Tak jak pani redaktor tutaj powiedziała, między innymi, jeżeli robimy założenie, że ja chcę się pobrać z kobietą, która społecznie jest jakby przejrzysta, klarowna i nie ma niczego na sumieniu, a po jakimś okresie małżeństwa dowiadujemy się, że kilka
zrobiła
lat
coś złego.
Spędziła w zakładzie karnym z powodu, nie wiem, zabójstwa, dajmy na to, matki czy ojca, a wcześniej ja wiedziałem, że ten ojciec bądź matka zmarli śmiercią naturalną, no to zostałem wprowadzony przez nią w błąd. I co więcej, był to błąd, który miał na mnie wymusić zgodę na małżeństwo, ponieważ ta kobieta przypuszczała bądź domniemywała, że gdy zdradzi mi tą tajemnicę, to ja wówczas bym się z nią nie pobrał. Taka sytuacja zdecydowanie powoduje nieważność małżeństwa.
Czy możemy tak bardzo w skrócie powiedzieć, że te w gruncie rzeczy powody do tego, żeby unieważnić ślub kościelny, muszą być szalenie poważne? Odnoszę wrażenie, że tutaj nie wchodzą w grę błahe tematy.
Tak, oczywiście. Ja myślę, że odpowiadając na to pytanie, powinniśmy mieć na uwadze to, że samo małżeństwo jest jakby przez nas, czy przez naszą mentalność, czy przez społeczeństwo w jakiś sposób degradowane. Coraz rzadziej ludzie się ze sobą związują formalnie, już nie tylko węzłem sakramentalnym, który ma znaczenie duchowe, ale nawet węzłem cywilnym. Żyją w związkach, które nie niosą ze sobą żadnego zobowiązania. W związku z tym samo małżeństwo traci na wartości. I teraz, biorąc pod uwagę, że większość, może nie większość, ale jednak jeszcze znacząca ilość osób staje przed ołtarzem, z tytułów bardziej ja to nazywam folkloru, czyli piękna suknia, ładny kościół, wyjdą ładne zdjęcia,
czyli
no goście, tak, cała oprawa. No, nie mając jakby poczucia tego, że jest to istotny element ich życia, czy jakby nawet kluczowy element ich życia, w którym się 180 stopni zmienia to życie, to tak możemy nazwać, że powody, dla których później mamy stwierdzać tą nieważność małżeństwa, powinny być poważne, ale coraz częściej te powody poważne występują, niestety. Kiedyś była to zdecydowana mniejszość, jeśli chodzi o pary, które się ze sobą związywały węzłem sakramentalnym. Dzisiaj nie chcę tutaj spekulować i podawać jakichś cyfr, ale uważam, że w dużej mierze młode osoby wchodzą w związek małżeński, nie do końca są do tego przygotowane, nie do końca mają predyspozycje, które które by dawały gwarancję tego, że to małżeństwo będzie szczęśliwym małżeństwem i że ono przetrwa. W związku z tym częściej dochodzi do procesów o nieważność małżeństwa.
No, mówi się o tym, że małżeństwo jest, już się przeterminowało co nieco, nawet w niektórych kręgach. Spytałabym teraz o proces unieważnienia ślubu kościelnego. To też jest dosyć długa droga.
Tak, proces o nieważność małżeństwa w naszej mentalności odbieramy to tak, że jest to coś długotrwałego, żmudnego i trudnego. Faktem jest, że sama specyfika procesu ukierunkowuje go na szczegółowość. Jest to proces skrupulatny, dokładny, gdzie przesłanki dotyczące nieważności małżeństwa muszą być zbadane w sposób bardzo wnikliwy. I tak jak mówiłem wczoraj, materia, której dotykamy, to jest materia i z okresu przedślubnego i poślubnego. Czasami, analizując stan faktyczny, to jest historia sprzed 20-30 lat, analizując jakieś małżeństwo, które rozpadło się kilkadziesiąt lat temu. Także jak najbardziej, jeśli chodzi o samą procedurę, jest to procedura długa. Z czego to też wynika? Wynika to z tego, że jest to proces nie taki jak proces rozwodowy, czyli ustna. Procedura jest procedurą pisemną, gdzie musimy uwzględnić odpowiedni czas na wymianę korespondencji, na stawiennictwo, na wyznaczanie poszczególnych terminów czy etapów danego procesu. Stąd często ten proces trwa 2 lata i dłużej.
Nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie, czy jeśli druga strona mówi nie, że nie chce unieważnienia, to czy ta pierwsza strona ma szansę?
Tak, oczywiście. Bardzo często zdarzają się przypadki, że jedna strona uważa, że małżeństwo zostało nieważnie zawarte, druga twierdzi, że jednak małżeństwo nie jest nieważnie zawarte i nadal podtrzymuje ważność tego małżeństwa. Może się zdarzyć przypadek, że druga strona będzie usilnie próbowała przeszkodzić tej pierwszej stronie w uzyskaniu nieważności, wiedząc, że ta nieważność skutkuje możliwością ponownego stania przed ołtarzem, ponownego zawarcia związku sakramentalnego i wiedząc, że dzisiaj jakby to życie tej drugiej strony jest, nie wiem, o wiele szczęśliwsze z nową osobą u boku. Takie sytuacje faktycznie się zdarzają. Natomiast nie możemy odmówić prawa do procesu, znaczy sąd nie może odmówić prawa do procesu osobie, która ma podstawy, aby taką procedurę rozpocząć.
Nawet jeśli druga strona się sprzeciwia.
Tak, nawet jeśli druga strona się sprzeciwia, co więcej, nawet jeśli druga strona nie weźmie udziału w tym procesie, bo taka możliwość też istnieje. No, godziłoby to w dobro duchowe tej strony, która prosi o taki proces, bo chce wyprostować swój stan na forum prawa kościelnego. W związku z tym ma do tego prawo.
Jakim osobom najbardziej zależy na takim unieważnieniu? To są osoby głęboko wierzące, osoby, które decydują się jednak na jakieś bardziej życie duchowe, które dopiero się połapały w tym, że to jest dla nich ważne?
Faktycznie można podzielić osoby, które starają się unieważnić małżeństwa bądź o tym myślą, na dwie takie podstawowe grupy. Pierwsza grupa to są osoby, którym zależy na życiu sakramentalnym. Chcą też realizować swoje powołanie do życia w rodzinie i wchodzą w kolejne związki, co wyklucza ich z życia sakramentalnego. Tutaj podkreślę, nie z życia kościoła, ale z życia sakramentalnego. Dlatego starają się unormować tą sytuację. To też ma wpływ na współmałżonka, tego nowego współmałżonka cywilnego, który w momencie, kiedy wchodzi w związek choćby cywilny z osobą, która już była związana węzłem sakramentalnym, no również wyklucza go to z życia sakramentalnego. To jest pierwsza grupa osób, natomiast ja uważam, że jednak w większości, albo choćby w niedużej większości, to jest grupa druga osób, które związały się na nowo po rozpadzie pierwszego małżeństwa, związały się na nowo ze swoim nowym partnerem, partnerką, który jest stanu wolnego, czyli nigdy nie stał czy nie stała przed ołtarzem i ta osoba najczęściej bądź jej rodzina naciska czy nalega na to, aby związać się nie z rozwodnikiem, ale z osobą wolną. A no, żeby to nie było tego napiętnowania rozwodnika, czy żeby to była osoba wolna, to oczywiście cała ceremonia powinna się odbyć jednak w kościele, do czego jest potrzebna nieważność małżeństwa pierwszego związku.
Jak dużo takich spraw się toczy w skali roku? Tak możemy szacować mniej więcej?
Trudno mi powiedzieć.
Setki, tysiące?
Tak, tak. Trudno mi powiedzieć. W konferencjach, w których biorę udział, padały statystyki. Jeden z przewodniczących Sądu Kościelnego na terenie Konferencji Episkopatu Polski podawał statystykę. Nie pamiętam, czy to był rok 2011, czy 2012, czy tuż później. To była liczba rzędu około 3000 czy 3500 procesów w skali całej Polski, czyli w skali Konferencji Episkopatu. Mamy około 40 sądów kościelnych w Polsce, czyli ten zakres spraw został na te sądy rozłożony.
Dziękuję bardzo. Adwokat kościelny Michał Pełka był moim i Państwa gościem.
Dziękuję.